W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. W audycji Masz Prawo, czas na podatki. Pani Anna Kudzinowska z Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
To jak, już bierzemy się za te pity, czy jeszcze gdzieś odkładamy? Jeszcze ferie.
Proponuję po feriach. Tym bardziej, że płatnicy mają czas tak do przekazania informacji do końca lutego.
Czyli jeszcze możemy sobie
tak,
trochę
jeszcze możemy chwilkę, tak,
w tył głowy zepchnąć te podatki. Chociaż my dzisiaj powiemy państwu o najważniejszych zmianach, które w tych PIT-ach za 2017 będziemy musieli uwzględnić. I taka pierwsza zmiana, która jest, zacznijmy od takich bardzo fajnych, żeby pokazać naszym podatnikom i naszym słuchaczom, że dużo się zmienia, ale dużo się zmienia na lepsze. A mianowicie emeryci i renciści mają pewną zmianę, o której chcemy im powiedzieć, bo chcemy ich bardzo zachęcić do tego, żeby tym swoim 1% zadysponowali. No dobrze, ale tak dużo wstępu, a treści mało, więc o czym my tu mówimy?
Proszę państwa, istnieje możliwość emerytom i rencistom do przekazania 1% podatku bez konieczności uzupełniania formularza zeznania podatkowego. Jest osobny, odrębny formularz PIT-OP, który pozwala właśnie tak na takie ułatwienie w deklarowaniu przekazania 1% podatku. Dotyczy on osób, które emerytów i rencistów, które otrzymały PIT 40A, czyli rozliczenia dokonał już organ rentowy, na przykład ZUS, ale jednak chcą zadysponować tym swoim 1% podatku.
I dotychczas w zasadzie robili to w ten sposób, że brali zeznanie podatkowe, tak. Przepisywali wszystko z PIT-u 40A
tak.
Po kolei, tak. Uzupełniali te dane, no i wtedy ten PIT składali i tym 1% dysponowali. A teraz już nie muszą przepisywać?
Nie muszą, tak. Ten formularz jest bardzo krótki, jednostronicowy. Oczywiście należy tam podać swoje dane, czyli PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia i wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcą, że tak, emeryci bądź renciści chcą przekazać ten 1% podatku i wskazać kwotę tego 1%. Jeszcze tylko dopowiem, że wykaz organizacji pożytku publicznego jest umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Można też na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znaleźć taki wykaz i też na stronie www.epity.pl. Tak, dlatego, że jeżeli wskażemy nieprawidłowy KRS bądź KRS organizacji, która nie znajduje się na tym wykazie, tak, to oczywiście urząd będzie wzywał.
Więc... Aha, nas będzie wzywał.
Tak. Osobę składającą PIT-a będzie wzywał w celu poprawienia tej deklaracji.
Mówimy o takich osobach, emerytach i rencistach, którzy nie korzystają z żadnych innych ulg,
oczywiście,
prawda?
Tak. Czyli jeżeli nie mieli innych dochodów poza emeryturą bądź rentą, i nie muszą oczywiście złożyć odrębnego zeznania podatkowego. Tak, to dotyczy tylko emerytów i rencistów, którzy nie mają innych dochodów.
To był ten problem dla nich właśnie przepisywania tych zeznań, a chcieliby może właśnie wesprzeć organizację pożytku publicznego.
Tak, w ubiegłych latach dosyć sporo emerytów składało zeznania tylko w celu wykazania, przekazania tak organizacji 1% podatku. Ten formularz uprościł tę kwestię.
Dobrze, skąd bierzemy ten formularz? Idziemy do Urzędu Skarbowego, pobieramy ze strony internetowej, mówimy do emerytów i rencistów, ale my mamy teraz wyedukowanych wszystkich, bo przechodzimy na te EEE, prawda? Tak. W każdej dziedzinie naszego życia już się pojawiają jakieś E, więc może przez E dokumenty.
Oczywiście zachęcamy do złożenia za pośrednictwem e-deklaracji, bo jest taka możliwość. Jest również możliwość za pośrednictwem portalu podatkowego, a dla osób, które wolą tradycyjny sposób, oczywiście można uzupełnić to na formularzu papierowym.
Ważne jest to, żeby tę kwotę w 1% wyliczyć,
tak,
prawda? Z tego
wskazać.
Zeznania. Czyli samemu, bo to już za nas jakiś program nie wyliczy tego, ponieważ nie będzie miał danych.
Tak.
będziemy musieli to sami wyliczyć i wpisać.
Cel szczegółowy też należy podać, jeżeli oczywiście chcemy wskazać, tak? Bo organizacje pożytku publicznego, szczególnie różne fundacje, mają swoich podopiecznych i jeżeli chcemy wskazać na konkretną osobę, to trzeba tak ten cel szczegółowy wskazać.
Czyli pracy nie za wiele, pól dość niewiele, a tak. Wspomóc organizację możemy w sposób, no wydawałoby się nam, że może niewielkie pieniądze przekazujemy, ale jak się potem czyta takie sprawozdania, które Krajowa Administracja Skarbowa pokazuje, ile kto z 1% otrzymał wsparcia, mówię o organizacjach pożytku publicznego, to są to bardzo duże kwoty.
Tak.
Bardzo duże kwoty. Nauczyliśmy się już tego? Przekazujemy?
Tak.
Coraz więcej?
Tak, coraz więcej.
Tym bardziej, że jest to bardzo proste, bo w zasadzie tylko zaznaczamy i niczego więcej tutaj nie musimy robić.
Dokładnie.
W zeznaniach za 2017 zmian trochę więcej, o nich za chwilę powiemy, chociażby kwoty wolne od podatku nam się zmieniły, ale jeśli państwo już na tym etapie mają pytania, 744-22-22, ja tylko przypomnę, jak się ten PIT nazywa, o którym przed chwilą mówiłeś mi?
PIT, kreseczka OP.
OP. To tak, jeśli by państwo chcieli przekazać 1%, mając rozliczony podatek. 20 minut po 14. No i cóż, zaproponowałam państwu rachunki na ćwiczenie pamięci, a to wcale tak nie jest. PIT, ten OP, o którym mówiłyśmy, jest jeszcze prostszy niż nawet ja tutaj chciałam państwu kazać wyliczać. Nic nie trzeba wyliczać.
Nie, wpisujemy tylko numer KRS i cel szczegółowy 1% podatku.
I żadnych innych wyliczeń tak. Nie trzeba dokonywać, bo przecież Urząd Skarbowy sam sobie policzy i odda. No dobrze, no to o tej zmianie, o której mówiliśmy w ubiegłym roku, cały czas mówiliśmy, że zmienia się i co to się zmienia? Skala podatkowa taka sama, nie zmienia się.
Skala podatkowa w 2017 nie zmieniła się, tylko że ustawodawca wprowadził kwotę zmniejszającą podatek, którą jeszcze dodatkowo odlicza się od obliczonego podatku, tak, w zeznaniu podatkowym. Już na bieżąco zmniejszone były nasze zaliczki, tak, ale jeszcze w zeznaniu rocznym musimy... musimy w zeznaniu podatkowym przy obliczeniu skali podatkowej właśnie sprawdzić, jaka przysługuje nam kwota zmniejszenia podatku.
To znaczy, na co musimy zwracać uwagę? Na to, ile zarobiliśmy?
Kwoty zmniejszające podatek w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu jest uzależniona od podstawy obliczenia podatku. I jakby taka pierwszy próg to jest 6600 zł, kolejne progi to jest 6600 do 11 tysięcy. Kolejny próg jest od 11 tysięcy do 85 528 zł. Kolejny próg 85 528 do 127 tysięcy. No i brak kwoty zmniejszającej podatek występuje u osób, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 127 tysięcy zł.
To wtedy już w ogóle... Nie mamy możliwości odliczenia, zmniejszenia
tak, zmniejszenia kwoty. Podatku, tak.
Dobrze, a te 6600, 120 to od te kwoty, to są kwoty przychodu, dochodu, czego?
To jest podstawa obliczenia podatku, czyli przychód pomniejszony o koszty, o składki społeczne.
Aha, czyli dochód, tak w tej rubryczce dochód, co to się znajduje?
Pomniejszony jeszcze o składki na ubezpieczenie społeczne.
Jeszcze pomniejszono składki na ubezpieczenie społeczne, no to być może aż tak bardzo się to nie zmieni dla większości z nas.
Proszę państwa, zachęcamy tutaj do składania zeznań podatkowych za pośrednictwem programu e-deklaracje, ponieważ ten program nam wyliczy te wszystkie kwoty i tutaj nie popełnimy błędu rachunkowego, a to też są przyczyny częstych wezwań podatników do Urzędu Skarbowego. Również za pośrednictwem portalu podatkowego można zeznanie podatkowe złożyć i tam również ten system, tak program nam wyliczy prawidłowe wielkości podatku i tej kwoty zmniejszającej podatek.
Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, to ta kwota jest dla każdego taka właśnie, a jak w tych wszystkich przedziałach,
które tu przeczytałyśmy. Tak, to jest mowa o podstawie obliczenia podatku. Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie, to podobnie jak w latach poprzednich podstawa obliczenia podatku to jest połowa wspólnych tak tych dochodów pomniejszonych o składki i inne odliczenia. I wówczas tą kwotę podatku, który nam wyjdzie, mnożymy razy dwa. Proszę Państwa, nie ma w zeznaniach podatkowych odrębnych rubryk do wpisywania tej kwoty zmniejszającej podatek. Jest to w ogóle sposób obliczenia podatku od podstawy opodatkowania. Tak?
Czyli po prostu ktoś, kto robi to za pośrednictwem programu komputerowego, bądź też za pośrednictwem deklaracji, to nawet sobie nie zaprząta głowy taką sytuację.
Znaczy, jeżeli uzupełnia za pośrednictwem programów, które pobiera ze strony Ministerstwa Finansów, czyli e-deklarację czy portalu podatkowego, to ma gwarancję prawidłowego obliczenia podatku. Jeżeli korzysta z innych stron, no to za no to tak, nie
za to odpowiadamy. Nie gwarantujemy tak. Tutaj prawidłowości. Tak. Natomiast warto, wyliczając ręcznie podatek, bądź też nawet właśnie za pośrednictwem jakichś innych programów, sprawdzić. Tak. Bo to już za 2017 rok jest tak i to musimy uwzględnić.
Tak. Jeżeli ktoś będzie uzupełniał z Państwa zeznanie samodzielnie, tak, tradycyjnie, czyli przy pomocy kalkulatora, to zachęcam do skorzystania z broszur informacyjnych, które są do zeznań podatkowych co roku aktualizowane i tam ten sposób na przykładach jest opisany i wątpliwości w ten sposób rozwieje.
Osoby, które osiągnęły ten dochód, przychód pomniejszony, te składki na ubezpieczenia społeczne, do wysokości 6600 zł, tak? Dobrze zapamiętałam.
Tak.
W ogóle podatku nie płacą, tak?
A czy to jest tak, kwota zmniejszająca podatek wynosi 1188 zł.
Czyli to mniej więcej tyle, co... Tak. Co by wyszedł podatek od tego. No to dobra informacja dla podatników generalnie, tych, którzy niższe dochody osiągają.
Tak, takie było założenie, tak, Ministerstwa Finansów, żeby tak te osoby mało zarabiające jednak...
Jak najmniej obciążeń tak, miały jeszcze.
Posiadały.
Dobrze, a ci, którzy zarabiają trochę więcej, no to mogą się zdziwić.
Tak, szczególnie te, które przekroczyły podstawę obliczenia podatku 127 tysięcy.
Bo ich podatek w ogóle nie ulegnie zmniejszeniu.
Tak.
Dobrze, to warto zwrócić na to uwagę, drodzy Państwo, sporządzając takie zeznania podatkowe. Jeżeli chodzi o to, żeby zakład pracy rozliczył nas z podatku, to już za późno. Czy możemy sobie jeszcze poprosić zakład pracy? Nie, do 10 stycznia chyba jest taka możliwość, żeby zakład pracy nas rozliczył z podatku. Więc chyba już będziemy musieli się nauczyć tych kwot zmniejszających podatek i zrobić to sami. Trochę się zmieniły też zasady. Na pewno zmieniły się formularze, które trzeba wypełnić, prawda? Na starych formularzach się nie rozliczamy.
Nie, proszę Państwa, korzystamy co roku z formularzy przeznaczonych na dany rok.
One może nawet nam się wydaje, że niewiele się różnią, ale pewnie coś tam jest, a diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. No i teraz tak, takie zadam pytanie. Czy może i zwiększył nam się katalog ulg? To na przykład, czy może jest coś nowego, co możemy sobie odliczyć od podatku albo od dochodu?
Proszę Państwa,
bo od wielu lat to raczej się zmniejsza.
Katalog ulg generalnie nie zwiększył się, aczkolwiek nastąpiły zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Są one nieznaczne, ale na pewno zadowolą osoby, które niepełnosprawne, które używają samochód osobowy do przejazdów w związku ze swoją niepełnosprawnością, tak? Na zabiegi rehabilitacyjne czy też do lekarza. W poprzednich latach był obowiązek udokumentowania konieczności korzystania z niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych i wydatków ponoszonych na używanie tego samochodu w związku z dojazdem na te zabiegi rehabilitacyjne. W tym roku, znaczy w 2017 roku już nie ma takiego obowiązku. Przepis się zmienił i teraz w zeznaniu za 2017 rok osoby niepełnosprawne, bądź też osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne bądź dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą odliczyć maksymalnie kwotę 2280 zł za używanie w trakcie roku samochodu osobowego.
I nie muszą niczego mieć na to, że... No poza orzeczeniem,
tak,
rozumiem.
Tak.
Poza orzeczeniem
o niepełnosprawności, bądź też niepełnosprawności dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, nie muszą przedstawiać do Urzędu Skarbowego dokumentów na potwierdzenie zarówno wydatków, jak i faktu odbycia zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
Zazwyczaj to było jakieś skierowanie, bądź też jakieś zaświadczenie?
Tak, to wymagało w latach poprzednich zaświadczenia czy potwierdzenia przez raz skierowanie od lekarza na takie zabiegi, a dwa potwierdzenie tych zabiegów, tak? I jeszcze no to na pewno stanowiło tak utrudnienie. Z tych obowiązków ustawodawca zrezygnował i obecnie wystarczy tak sama niepełnosprawność i używanie tego samochodu do stanowiącego własność bądź współwłasność osoby niepełnosprawnej, żeby można było skorzystać z ulgi do wysokości 2280 zł.
To w zasadzie po co do wysokości w takiej sytuacji?
Tak ustawodawca wskazał kwotę w tej wysokości i tutaj ograniczenie wprowadził.
No tak, bo były nawet takie w ubiegłych latach kontrole tej sytuacji, czy rzeczywiście ktoś korzysta z zabiegów, czy rzeczywiście dojeżdża tym samochodem, jaka jest to odległość i tak dalej. Teraz z tego zrezygnowano, czyli jest jakby takie, no nie chcę tego nazwać zezwolenie na odliczenie tej kwoty, bo rozumiem, że każdy jest uczciwy, jeżeli korzysta z zabiegów, to po prostu korzysta, jeżeli potrzebuje jakiegoś usprawnienia, to na to no to wtedy z tego skorzysta. Wysokości takie, jaką uzna za stosowne.
Tak, w ubiegłych latach urzędy dokonywały weryfikacji prawidłowości tego odliczenia i bardzo dużo osób korzysta z tej ulgi na używanie samochodu osobowego i było problemem, tak, ponieważ ktoś dokonał odliczenia, a na bieżąco nie poprosił dokumentu od lekarza, czy też miał, ale go
zgubił.
Tak, więc stanowiło to problem. Teraz będzie to duże uproszczenie.
Wtedy można było rzeczywiście taką ulgę cofnąć, jeżeli był problem z dokumentowaniem?
Tutaj jakby przepis jasno wskazywał, tak, że to musi być skierowanie na zabiegi i potwierdzenie odbycia tych zabiegów.
Czyli musiały być dokumenty.
Tak.
Teraz z dokumentów zrezygnowaliśmy, wystarczy, że mamy orzeczenie o niepełnosprawności
i mamy
samochód.
Potwierdzenie własności samochodu.
Nic więcej nie potrzeba, odliczamy,
tak.
I te dwa dokumenty wystarczą, jeżeli Urząd Skarbowy zechce nas sprawdzić, czy coś jeszcze w uldze rehabilitacyjnej się zmieniło. Na leki wydajemy, jak wydawaliśmy,
tak.
Prawda? Limit pozostał 100 zł.
100 zł, bez zmian, jak najbardziej. Zmieniło się, proszę państwa, jeszcze jedno odliczenie, znaczy w latach zmieniła się kwota dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika, tak? Bo tu jakby były granice dochodu, aby można było skorzystać z odliczenia, czyli osoba posiadała na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i dokonywała odliczeń. To była kwota dochodu niższa, ona została zwiększona, jest 10 080 zł.
Aha, czyli tutaj większe pole do popisu, do manewru,
tak.
A te kwoty zmniejszające podatek, to tak sobie myślę teraz, też powodują to, że zatrudniając takiego opiekuna osoby niepełnosprawnej, prawda, bądź kogoś takiego, też mamy już ten większy pułap
znaczy,
możliwości.
Tutaj jest mowa o dochodzie, tak, o dochodzie osoby niepełnosprawnej, pozostającej na utrzymaniu i to jest kwota 10 080 zł. To jest mowa o rocznym dochodzie.
O, roczny dochód.
Tak.
Dobrze. Jeszcze coś, jeżeli chodzi o prawo do odliczenia wydatków na psa, widzę, że troszeczkę tutaj kwota wzrosła, ale to państwo, którzy z tego korzystają, na pewno to wszystko wiedzą. Te kwoty warto posprawdzać, prawda?
Tak, proszę państwa, wydatki zostały dalej limitowane i nielimitowane. Wydatki limitowane to pozostałe, czyli opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa. Tutaj podkreślam tą pierwszą grupę inwalidztwa. Mhm. Maksymalna kwota odliczeń w roku podatkowym wynosi 2280 i utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, to jest odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który na przykład umożliwia tak przeprowadzenie osoby niewidomej przez przejście, to maksymalna kwota odliczenia wynosi również 2280 zł.
Czyli to są troszkę wyższe kwoty niż były dotychczas. To ulga, którą państwo lubią, ja też lubię. Taki ładny obrazek przed nami, uśmiechnięte dziecko. Bardzo zadowolone z tego, co się dzieje. No, też bym była zadowolona. 500+, a też ulga na dzieci. Tutaj się nic nie zmieniło w tej uldze, prawda? Tutaj tak, przypomnimy państwa tylko zasady i powiemy, kto i dlaczego.
Proszę państwa, więc ulga z tytułu wychowania dzieci nie zmieniła się w stosunku do lat wcześniejszych. Tylko przypomnę, że na pierwsze dziecko ta ulga rocznie wynosi 1112,04. Znaczy ulga jest generalnie miesięczna, tak? Ona wynosi 92,67 na jedno dziecko, drugie dziecko również 92,67 miesięcznie, na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie i na czwarte dziecko 225 zł miesięcznie. I podobnie.
Dlaczego mówimy miesięcznie? Mówimy miesięcznie dlatego, że
w sytuacji, kiedy rodzice rozliczają się oddzielnie, bądź też rodzice są rozwiedzeni, wówczas mogą wybrać tak miesiące, za które chcą dokonać odliczenia tej ulgi.
Które
i wtedy w zeznaniu
rozlicza?
Zaznaczają konkretne miesiące. Tak jak w latach ubiegłych.
A poza tym od urodzenia dziecka przysługuje nam ta ulga? Nie ma tego, że na przykład, nie wiem, od pierwszego roku życia, prawda? Tylko od urodzenia.
W miesiącu, tak, w którym dziecko urodziło się, już nam ulga przysługuje.
I do miesiąca, kiedy skończy lat?
18 bądź też 25, jeżeli studiuje.
Mhm, uczy się, skończy studia, tak?
Tak.
Tutaj też w miesiącach.
Tak, proszę państwa, zasady pozostały te same, czyli na dziecko przysługuje do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli dalej uczy się, więc przysługuje również, jeżeli studiuje, to do momentu ukończenia studiów, bądź też do 25 roku życia, jeżeli studiuje nadal.
Jeżeli dziecko kończy szkołę, to zazwyczaj do tego 31 sierpnia
rok
ma
szkolny,
legitymację, prawda?
Tak, rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.
I potem od 1 września już absolutnie nie, jeżeli ma 18 i tak. Jeżeli dziecko przechodzi na własne utrzymanie, uczy się, ale wychodzi za mąż, to kto?
Proszę państwa, to już niestety.
To już nie mama.
Tak. I jeszcze tylko przypomnę państwu, że dochód też jest ograniczeniem, dochód dziecka jest ograniczeniem do zastosowania ulgi. Czyli jeżeli dochód dziecka przekracza 3089 zł, to wówczas już ulga na dziecko nie przysługuje. Więc jeżeli mamy pracującego studenta, więc praktycznie, tak? Najlepiej poczekać do czasu, aż dziecko uzyska informacje o swoich dochodach. Tak, poda nam tą wysokość dochodu i jeżeli ono nie przekracza 3089 zł, wówczas możemy skorzystać z odliczenia na takiego pracującego studenta. Dopowiem tylko jeszcze, że do tej kwoty dochodu nie wlicza się renty rodzinnej.
Czyli renta rodzinna jest wyłączona z tego. Natomiast każde zarobki tak. I tutaj, jeżeli zarobimy na przykład dziecko zarobi nam na przykład 3200, to nie pomniejszamy ulgi, tylko w ogóle już z ulgi nie korzystamy.
Nie, już nam ulga nie przysługuje.
No to trochę przykro.
Jeszcze tylko dopowiem, że przysługuje również ulga na niepełnosprawne dziecko, które utrzymuje zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. I tutaj nie ma ograniczenia wieku dziecka, tak? Czyli jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Tak, i tutaj powtórzę tą kwotę 10 080 zł, jeżeli dochodu.
Tak, rozumiem.
Jeżeli takie dziecko pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest niepełnosprawne, to otrzymuje dodatek, zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. I wówczas również ulga na dziecko przysługuje.
No dobrze, a co z dochodem rodziców, niezależnie jaki? Nie, zlimitowaliśmy.
Limity pozostały takie same jak w latach ubiegłych, czyli w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, górna granica przy pierwszym dziecku to jest 112 tysięcy. Górna granica wspólnych dochodów małżonków również wynosi 112 tysięcy, jeżeli chcą skorzystać z ulgi z tytułu wychowania dziecka. Mają jedno dziecko, jeżeli przekraczają te 112 tysięcy, to ulga wspólnych dochodów, to ulga im nie przysługuje. I jest również górna granica dochodu podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim, wychowujący jedno wspólne dziecko z drugim rodzicem. Tutaj jest górna granica tego dochodu wynosi 56 tysięcy złotych.
To też warto sprawdzić, czy chociaż w tych elektronicznych zeznaniach to też nam się to wyświetli i sprawdzi. No tak sceptycznie podchodzimy do tego, jednak do różnych, ale e-deklaracje polecamy, naprawdę. Tak. Rozliczamy się za pomocą e-deklaracji. Warto spróbować i to jest bardzo proste.
Przy okazji tych e-deklaracji jeszcze chciałabym Państwu zwrócić na jedną rzecz uwagę, ponieważ w latach ubiegłych bardzo często powtarzał się taki problem, że kończyliście Państwo na uzupełnianiu tej deklaracji do momentu kliknięcia na wyślij, tak? A później już myśleliście Państwo, że to zeznanie zostało wysłane.
No wyślij, no to jest wysłane.
Tak, niestety nie. Dlatego, że z różnych powodów to zeznanie nie docierało do Urzędu Skarbowego, więc tutaj bardzo gorąco uczulam i zachęcam do weryfikacji. Czyli jeżeli już uzupełnimy zeznanie, wpiszemy przychód za rok wcześniejszy, który jest w 17 za rok 2016, który jest, zastępuje nam podpis na zeznaniu.
Którego na pewno nie wyślemy.
Tak, bez którego nie wyślemy zeznania. Klikamy na klawisz, na ikonkę wyślij, wówczas trzeba sprawdzić status tego dokumentu. Jeżeli jest status 200, bądź też jeżeli wygenerowało się urzędowe potwierdzenie odbioru UPO, wówczas to zeznanie dotarło do Urzędu Skarbowego. Jeżeli jest jakiś inny status niż 200, to znaczy wkradł się jakiś błąd, bądź system odrzucił, bądź, nie wiem, serwer ministerstwa, tak jak ostatnie zazwyczaj dwa dni wysyłania zeznań, różne rzeczy się zdarzają i te systemy mogą się z ilości przesyłanych zeznań mogą blokować się i nie wygeneruje nam się te UPO, to niestety to zeznanie nie dotarło do Urzędu Skarbowego.
No i
były
co?
Takie osoby w latach ubiegłych, które były pewne, że te zeznanie wysłały, a niestety otrzymywały wezwanie z urzędu do złożenia zeznania rocznego. Także proszę sprawdzać, czy system wygenerował potwierdzenie odbioru tego zeznania. Wtedy jest gwarancja, że zeznanie zostało dotarło do Urzędu Skarbowego.
Jeżeli zeznanie wyślemy za pomocą e-deklaracji, a kradł się jakiś błąd. Bo zdarza się, że się wkradł jakiś błąd.
Znaczy, proszę Państwa, ten program jest tak skonstruowany, że on liczy, tak? Czyli jeżeli on nam pokazuje, wyświetla komunikat o pozycjach, tak, błędnie wypełnionych, wtedy należy to zweryfikować. Natomiast nie weryfikuje ani z informacjami PIT-ami 11, które są w urzędzie, więc tak jak wpiszemy, przepiszemy, na przykład błędnie przepiszemy z PIT-u 11, to system nam tego błędu nie wygeneruje. Wygeneruje na przykład błędy, jeżeli pokaże błąd, jeżeli skorzystamy z odliczenia wyższej, wpiszemy kwotę wyższego odliczenia niż przysługuje. To taki błąd wygeneruje. Ale jeżeli mniejszy, tak, czy też miesiące niewłaściwie przy uldze na dziecko zaznaczymy, no to też nie sprawdzi nam tego. Także PIT 0 przy uldze na dziecko należy uważnie uzupełniać pola miesięcy, tak, za które dokonujemy odliczenia. Dokładnie przepisywać z otrzymanych od pracodawcy informacji kwoty do zeznań podatkowych. A samo wyliczenie, tak, bo system liczy, odejmuje od dochodu składki społeczne, odejmuje składki zdrowotne, ale już nie sprawdza wysokości tych składek z informacjami, które są w urzędach skarbowych. Więc tu uważnie trzeba uzupełniać formularze zeznań, aczkolwiek matematycznie tak za nas oczywiście policzy. Mhm.
Jeżeli wyślemy za pośrednictwem e-deklaracji, mamy do UPO, to śpimy spokojnie. Tutaj tak. się nie denerwujemy. Tak. W tym roku do 30 kwietnia mamy obowiązek tak. złożenia zeznania podatkowego. Mhm. Za pośrednictwem e-deklaracji złożymy wszystkie zeznania?
PIT 28 złożymy, PIT OP złożymy, oczywiście 36 też, jeżeli są dochody zagraniczne, to też 36L, przypominam, z PIT-em ZG obowiązkowym. Tak, wszystkie roczne możemy złożyć.
I korektę też?
Korektę jak najbardziej.
Korektę również możemy złożyć. Nie musimy się już z korekty tłumaczyć, prawda? Od ubiegłego
tak.
roku.
Nie ma takiego już obowiązku dołączenia do zeznania formularza, w którym wyjaśnialiśmy przyczyny złożenia korekty.
Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu zmieniają się, to znaczy zmienia się katalog tych osób uprawnionych do kosztów uzyskania podwyższonych 50% z tytułu praw autorskich, ale to jeszcze nie za 2017,
nie,
prawda?
Nie za 2017. W 2017 mamy te same wysokości kosztów jak w latach ubiegłych.
Czyli, przypomnijmy króciuteńko.
Bardzo proszę, z jednego stosunku pracy 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie więcej niż z jednego stosunku pracy, te koszty wynoszą 2002 zł 0,5 groszy.
Niezależnie od tyle, od tego, ile tych stosunków pracy, tak?
Tak.
Więc więcej niż jeden.
Więcej niż jeden, mhm. tak. W przypadku, gdy ma miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w miejscowości położonej w innej miejscowości mieszka niż ma zakład pracy, to tu przysługują podatnikowi wyższe koszty. One wynoszą 1668,72 zł rocznie. I w przypadku, kiedy zarówno dojeżdżał, jak do zakładu pracy położonego poza miejscem zamieszkania, jak również kiedy miał więcej niż jeden stosunek pracy, przysługują koszty w wysokości 2502,56 zł. I również osoby, które dojeżdżają do pracy poza miejsce zamieszkania, mogą również dokonać odliczenia wysokości wydatków faktycznie poniesionych, ale to muszą być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
Czyli muszą sobie pozbierać takie dokumenty. No dobrze, a za 2017 twórcy rozliczali się tak, jak się rozliczali. Czyli kwota była limitowana, jeżeli chodzi o 50% koszty.
Tak,
nie wszystko wchodziło.
W 2017 jest tak samo jak w latach wcześniejszych.
No to tak, rozliczamy się za pomocą e-deklaracji. Do Urzędu Skarbowego już w zasadzie chyba chodzić nie musimy.
Nie musimy.
Żadnego podpisu składać nie musimy, chyba że...
Znaczy, wszystkie formularze, które wysyłamy do urzędów skarbowych poprzez program e-deklaracje, podpis zastępuje kwota przychodu z roku wcześniejszego, 2016.
Jeszcze fajne jest to, że urząd weryfikuje to, co się zmienia w naszych danych osobowych, a mianowicie jeżeli zmieniamy czy dowód, czy miejsce zamieszkania, czy cokolwiek innego, to wszystko po PESEL-u da się sprawdzić. Natomiast jednego nie da się sprawdzić, prawda? Numeru konta bankowego, jak zmienimy, to już raczej musimy się wybrać.
Tak. W celu aktualizacji rachunku bankowego, na którym ma być dokonany zwrot zeznania podatkowego, to taki formularz trzeba złożyć w urzędzie.
I osobiście podpisać, a nie ma e. Dobrze, jeszcze jedna sprawa, mianowicie nie wiem, czy zachęcamy, czy nie zachęcamy do szybkiego rozliczania się z podatku, czy poczekajmy jednak do tego 28 w tym
proszę
roku
Państwa,
lutego.
Jeżeli pracujemy tak, tylko mamy jednego pracodawcę i uzyskamy od niego PIT-11 i jeszcze na dodatek chcemy skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, to oczywiście nie ma na co czekać. Chyba, że ktoś miał kilku pracodawców, to mają jeszcze czas do przesłania informacji i poczekajmy do końca lutego, zbierzmy wszystkie informacje, żeby niepotrzebnie później nie korygować, tak? Bo później okazuje się, że ktoś zapomniał, że gdzieś na jakąś umowę zlecenie pracował i otrzymuje PIT od płatnika i okazuje się, że trzeba to zeznanie skorygować.
Ci wszyscy, którzy mają do zapłaty z Urzędowi Skarbowemu, też mogą się rozliczyć
oczywiście
wcześniej, prawda?
Zeznanie można złożyć niezależnie od dokonania wpłaty. Wpłatę można zrobić w ostatnich dniach kwietnia, a zeznanie
ale
można
zrobić.
Tak, a zeznanie złożyć już wcześniej.
Złożyć wcześniej, bez kolejek, bez zawieszania się serwera. Można sobie wejść i spokojnie to zrobić. My o podatkach będziemy mówić co miesiąc, proszę Państwa, będziemy się spotykać w audycji Masz Prawo i pomagać Państwu rozliczać zeznania podatkowe. Także proszę się nie denerwować, jeśli nie udało się do nas dodzwonić. A dziś moim Państwa gościem była pani Anna Kucinowska z Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku. To też duże wyzwanie i dużo pracy przed Wami teraz, prawda? Trochę
tak
musi...
Tak jak co roku już ponad 20 lat składamy zeznania, a dalej są problemy.
A dalej są problemy, ale coraz mniej. Coraz tak, mniej, coraz mniej. Szybciej się uczymy, coraz więcej mamy możliwości. Audycja Masz Prawo za tydzień. Do usłyszenia mówi Dorota Niebrzydowska, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zapraszam Państwa.